już bardzo serdecznie w studio witam naszego dzisiejszego gościa. Przypominam, dzisiaj w studio pan Sylwester Chruszcz, który jest europosłem. Pan Sylwester Chruszcz, proszę państwa, ma 36 lat, już ma za sobą taką karierę polityczną. Został wybrany do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Bardzo serdecznie pana witam.
Witam panią redaktor, witam państwa.
No i co, już 4 lata pan pracuje w Parlamencie Europejskim. Jak tam jest?
Oj, państwo byście się zdziwili, bo wiele stereotypów tam się dla mnie potwierdziło, ale też wiele sobie zbudowałem takiego nowego patrzenia na pojmowanie demokracji, uregulowań, które z Brukseli, z Unii Europejskiej wypływają. No, myślę, że o wiele więcej demokracji jest tutaj w Stanach, czy u nas w Warszawie.
Na razie.
No, jeszcze na razie. No i byle jak najdłużej. Także, że te stereotypy, że tam jest dużo biurokracji, że dużo niepotrzebnych uregulowań, niestety muszę się z tym zgodzić, tak jest.
Jako przedstawiciel Ligi Polskich Rodzin, ponieważ pan kandydował jako członek Ligi Polskich Rodzin do Parlamentu Europejskiego, Liga Polskich Rodzin zawsze była eurosceptyczna, jeżeli nawet nie niechętnie nastawiona do Unii Europejskiej. Jak to eurosceptyczne podejście do UE można połączyć z faktem, że pan chciał być członkiem tego ciała?
My jesteśmy Europejczykami, jesteśmy Polakami, którzy mieszkają w Europie. Polacy zdecydowali, że chcą być członkami Unii Europejskiej. Nasi wyborcy dali bardzo duże poparcie LPR-owi i weszliśmy bardzo dużą grupą do Europarlamentu i tam reprezentujemy program eurorealistyczny, który uważam w 100% zgadza się z tymi realiami, które zobaczyliśmy w Brukseli. Że my, mówiąc o Unii Europejskiej, mówiliśmy, że to jest biurokratyczny moloch, który idzie w stronę wielkiego superpaństwa, gdzie będziemy mieć bardzo mało do powiedzenia, gdzie także środki, które my przelewamy, które dajemy Unii Europejskiej, będą do nas wracać, ale w bardzo małym stopniu. Także jestem przekonany, ja to widzę. Większość tych argumentów, jak nie wszystkie, się potwierdziły.
Czym pan zajmuje się jako europoseł? Czy pan pracuje w konkretnych komisjach? Czy jest pan przewodniczącym jakiejkolwiek komisji? I powiedział pan, że wielu członków LPR-u weszło do Parlamentu Europejskiego. Ilu was tam jest? Plus minus.
Plus minus. No, my weszliśmy do Europarlamentu jako grupa, szeroka grupa osób związanych z prawicą, także stricte dzisiaj z LPR-u są to 2 osoby. A w jakich jestem komisjach? Z racji tego, że jestem architektem, mam własną firmę w Polsce i najbliższa mi komisja to była Komisja Transportów i Komunikacji. Z racji tego, że jestem też po części urbanistą, bardzo mnie interesowała ta komisja i też wiele ona mnie uczy, pokazuje, w którym kierunku pójdzie Unia Europejska, czyli transport, samoloty, autostrady. Jest to, jak to, i o ile można powiedzieć, jest to komisja najbliższa mojemu zawodowi.
Jako członek tej komisji na pewno też pan interesuje się przygotowaniami Polski do tego roku 2012, tak? Kiedy Polska ma być gospodarzem tego wielkiego wydarzenia sportowego. Jak pan ocenia te przygotowania?
Tutaj będę optymistą, już mniej powiem tutaj jako polityk, ale bardziej jako architekt. Będziemy gotowi na te mistrzostwa. Nasze stadiony na pewno będą wybudowane, będą piękne, będą kolorowe. I tutaj liczę na naszą polską zaradność, pracowitość. Jestem przekonany, że raz, że wygramy Mistrzostwo Europy, na pewno będziemy mieć puchar, a dwa, że pokażemy, że można dobrze przeprowadzić takie mistrzostwa.
Z doniesień prasowych, agencyjnych dowiadujemy się, że najmniej przygotowana jest Warszawa. Czy to prawda?
To też jest tak. My mam taką polską trochę cechę, że będziemy mówić, że jesteśmy przygotowani. Troszkę tak zawsze dzwonimy na alarm. Ja to pamiętam, w Szczecinie mieliśmy rok temu, to przy Places, duże spotkanie żeglowców. I dokładnie też tak było, że przez cały rok przed regatami wszyscy mówili, że to się nie uda. Potem się okazało, że to był wielki sukces, że zdążyliśmy na czas i jestem przekonany, że też tak będzie z naszymi mistrzostwami. Warszawa jeszcze nie wybudowała stadionu, ale też troszkę tłumaczę innych kolegów z innych partii, ale myślę, że tu na zewnątrz powinniśmy pokazywać, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi.
No ale nie tylko o stadiony chodzi, chodzi też o budowę dróg, o całą infrastrukturę, która może przyjąć to wydarzenie.
No tak, tylko te zaległości to są nie tylko zaległości ostatnich rządów, nie tylko ostatnich lat, ale całych dziesięcioleci. No i oczywiście tutaj trzeba wziąć się do pracy, trzeba ten proces budowlany ruszyć z posad, tylko tak jest, że to mówię jako architekt, często żeby wybudować dom czy stację benzynową, to się projektuje dany projekt dwa lata, żeby wybudować coś w pół roku i tak też to będzie z naszymi stadionami, drogami i hotelami.
No jest pan optymistą, to bardzo, bardzo budujące, bo nader często spotykamy się z politykami, którzy bardzo lubią krytykować, ale z drugiej strony optymizm niepoparty jakimiś konkretnymi faktami też czasami chyba jest niewłaściwy. Dzisiaj pan premier Donald Tusk wygłosił orędzie do narodu. Różnie zostało to orędzie ocenione, oczywiście w zależności od tego, którą opcję polityczną ktoś reprezentuje, ale wiem, że między innymi takim jak gdyby głównym przesłaniem pana premiera było to, że Polacy powinni się cieszyć i chodzić na spacery. Jak pan ocenia?
Ważna jest miłość.
Ważna, tak, spacery i wiosna i w ogóle pikniki, majówki i tak dalej. Jak pan ocenia dotychczasowe prace rządu Platformy Obywatelskiej?
Platforma Obywatelska wygrała wybory. Wygrała dlatego, że miała bardzo dobry projekt medialny. I to troszkę tak jest, że niestety my jako wyborcy, my jako polskie społeczeństwo, tak jak i nasza klasa polityczna, nie jest do końca wykształcona. Często my jako wyborcy, często my jako Polacy dajemy się, powiedzmy, nabrać na pełne, piękne, medialne figury, a nie doczytujemy programów. I Platforma Obywatelska jest takim pięknym, ładnym projektem PR-owym. Dobrze, żeby nasi koledzy, którzy mówią o wolności w gospodarce, którzy mówią o drugiej Irlandii, przeprowadzili ten projekt i to, no, ja im dobrze tego życzę i to życzę im jako Liga Polskich Rodzin, bo siła Polski w Unii Europejskiej to nie będzie siła naszych urzędników, tylko siła polskiej gospodarki, prężności naszej gospodarki, ilości miejsc pracy, wielkość PKB. Jeśli Platforma by to wykonała, przejdzie do historii, czego jej życzę.
Platforma ostatnio ogłosiła swój pomysł na prywatyzację tych gałęzi przemysłu polskiego, tych przedsiębiorstw, które nie zostały jeszcze sprywatyzowane. Jest ich kilkaset, nie wiem, czy 700 kilkadziesiąt, czy 900 kilkadziesiąt, ale jest to ogromna liczba. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość krytykuje niektóre te firmy, które znalazły się na tej liście. Jak pan ocenia to, co przedstawiła Platforma Obywatelska i sposób podejścia Platformy do sprywatyzowania majątku narodowego?
My jako Liga Polskich Rodzin, będąc w rządzie, byliśmy tą stroną, która bacznie się patrzyła, gdzie jest polski majątek. I w żaden sposób nie pozwalaliśmy naszym partnerom z PiS-u dać sprywatyzować na przykład zakładów Dolna Odra, czyli tych gałęzi energetyki. I tak jest nasze stanowisko. Jeśli mamy być silnym państwem w Europie, na świecie, nie powinniśmy pozwolić na prywatyzację zakładów pracy, które odpowiadają za zbrojenia, za energetykę, za informacje, za media.
Ale to wszystko znalazło się na tej liście prywatyzacyjnej Platformy Obywatelskiej.
Jest to zgubne, niepotrzebne i będziemy przedstawiać to, że to jest...
Ale jak można to zatrzymać? Jeżeli Platforma ma w tej chwili większość w parlamencie, jeżeli ma swojego premiera i ma partnerów koalicyjnych, którzy są zgodni poprzeć te wszystkie kroki, które Platforma nakreśliła, w jaki sposób można zahamować ten proces?
Nie jesteśmy w stanie generalnie przeciwstawić się temu, tak? Bo nie mamy tych głosów w Sejmie. No, nie jest naszą winą, że w dużej mierze nie jest naszą winą, że Liga Polskich Rodzin nie weszła teraz do Sejmu. Jedynie co możemy to przeprowadzać, dyskutować, to właśnie w takich naszych dyskusjach poszerzać świadomość, że nie jest to nam do końca potrzebne. Prywatyzacja zakładów pracy takich, chociażby jak Narodowy Bank Polski, jak KGHM, jak Orlen, które są koncerny, które są kołami napędowymi naszej gospodarki. Też to widać, nie wiem, po Francji czy po Anglii. We Francji wiele zakładów pracy dzisiaj ciągle jest, są to państwowe zakłady pracy, nikomu to nie przeszkadza. Pilnowanie własnych narodowych koncernów, pilnowanie bezpieczeństwa państwa. To jest odpowiedzialność rządzących, a nie szukanie tanich pieniędzy, szybkich pieniędzy przez prywatyzowanie majątku, który przez lata był gromadzony przez Polaków.
Powiedział pan przed chwilą, panie pośle, że klasa polityczna musi nabrać pewnego szlifu, ja może to parafrazuję, ale jednocześnie wyborcy muszą nauczyć się swojego obywatelskiego jak gdyby obowiązku, pogłębić swoją wiedzę polityczną. W jaki sposób mogą to uczynić, jeżeli jest pewien taki sojusz pomiędzy w tej chwili rządzącymi, a głównymi mediami, które, no znamy wszyscy ten słynny dowcip, który pojawił się po zwycięstwie Platformy, że media dotychczas krytykowały rząd, także teraz przejdą, zmienią swój styl i zaczną krytykować opozycję, prawda? Czyli znów PiS będzie obiektem największej nagonki medialnej. W jaki sposób przeciętny Polak, który większość swojego życia spędza w pracy, a później wieczory i popołudnia i weekendy przed telewizorem, który jest dla niego jednocześnie i ołtarzem i głównym źródłem informacji, w jaki sposób taki człowiek może zrozumieć, jakie zagrożenie płynie z tego programu, jaki przedstawiła Platforma Obywatelska, programu prywatyzacyjnego? Mhm. Skoro ich się przekonuje, że tak nie jest, że to jest wszystko piękne i musimy iść na spacery i się uśmiechać i się miłować, a rząd wszystko, co dla nas dobre, na pewno zrobi i my sobie tych naszych główek nie powinniśmy zaprzątać takimi ciężkimi sprawami.
Polacy mają tą cechę bardzo ciekawą, że są bardzo krytyczni i przekorni. Więc często, jeśli bardzo dużo w mediach będzie jakiejś danej sprawy, czyli przed dużo będzie czy to Ligi, czy to Platformy, czy jakiejś PSL-u, czy innej sprawy, myślę, że my mamy taki podskórny odruch, który może przez czasy komunizmu w sobie żeśmy wykształcili, że będziemy szukać tego drugiego dna. I to też nie odnoszę się akurat tutaj do Platformy czy prywatyzacji, ale myślę, że Polacy z czasem podskórnie czują, gdzie jest sedno sprawy, gdzie jest prawda o danej sprawie. Tylko że ja chciałem, mówiąc o klasie politycznej i o odpowiedzialności wyborców, chcę powiedzieć o tym, że często my się dajemy nabrać na to, że na przykład SLD jest lewicowa, bo moim zdaniem nie jest lewicowa, jest bardziej liberalna. To, że Platforma jest progospodarcza, moim zdaniem nie jest tak do końca progospodarcza, bo nie reprezentuje małych i średnich przedsiębiorstw.
Jest probiznesowa, prowielki biznes.
Prowielki biznes, ale nie mały i średni biznes, czyli to, co jest główną kołem, to, co jest głównym kołem zamachowym gospodarki. Także chodzi też pewną uczciwość względem nas, polityków, względem wyborców i wyborców, którzy powinni przesiewać realnie i kierować swoim państwem. Nam się wydaje, że nasz głos nie jest ważny, a ma bardzo, bardzo duże znaczenie tak naprawdę.
Powiedział pan, panie pośle, przed chwilą, że nie z własnej winy Liga Polskich Rodzin przegrała wybory. Z czyjej winy? Jak doszło do tego, że Liga nie weszła do Sejmu i jak tak naprawdę, bardzo często ze słuchaczami na antenie zastanawiamy się nad tym, jak mogło dojść do oddania władzy przez koalicję, która naprawdę miała zaufanie społeczne, która mogła tak dużo dobrego dla Polski zrobić, która mogła odmienić losy tego pokolenia i przyszłych pokoleń. Jak do tego doszło, że oddaliście władzę, że pozwoliliście się skłócić wewnętrznie i zewnętrznie?
Pani redaktor, wie pani, że ja sobie też zadaję to pytanie. Ja sam do końca dzisiaj nie rozumiem, czemu nasi przyjaciele z PiS-u pozwolili, bo proszę mi wierzyć, że to nie Liga Polskich Rodzin, ani, no powiem troszkę, nie samoobrona. My wierzyliśmy, że ten rząd będzie trwał jeszcze najbliższe 2 lata i dopiero, ja w święcie w to wierzę, i do końca tłumaczyłem moim kolegom, że ja nie wierzę, żeby ktokolwiek od nas chciał spowodować te przyspieszone wybory. Także to było dla nas też duże zaskoczenie. Myśmy nie byli przygotowani jako LPR do tych wyborów. One nas kompletnie zaskoczyły. Nie byliśmy gotowi medialnie, finansowo, programowo na przedstawienie przyszłych kierunków. Stąd może te niepotrzebne ruchy LPR-u wtedy, bo raz to z samoobroną pokazywaliśmy Lisa, potem z UPR-em i z Prawicą Rzeczpospolitej pokazaliśmy jakby drugie skrzydło Ligi, czyli z jednej strony progospodarcze, prorynkowe, z drugiej strony samoobrono, prosocjalne. Ale wie pani co, to pytanie powinna pani zadać kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni mieli inny pomysł na rządzenie.
No ale jednocześnie
myślę, że uwierzyli w swoją siłę i bardzo jako, się na tym, myślę, przejechali.
Jako młodszy koalicjant, LPR i samoobrona, czy nie powinniście jednak w imię interesu narodowego, interesu Polski, tak, podporządkować może swoje ambicje, personalne ambicje. Szczególnie mam tutaj na myśli przywódcę LPR-u, pana Romana Giertycha, który moim zdaniem bardzo zdolny polityk, ale niepotrzebnie dawał się uwodzić mediom i niepotrzebnie pozwalał się wciągać w konflikty, które należało załatwić po męsku za drzwiami zamkniętymi pomiędzy koalicjantami.
Może na zewnątrz tak wyglądało, że my jesteśmy ci, którzy się rozpychają jako ten młodszy koalicjant, mniejszy koalicjant. Tylko proszę mi wierzyć, że my realnie chcieliśmy tego rządu. Sam w Lidze Polskich Rodzin byłem tą osobą, która chciała wyjść do rządu. Myśmy się, to była wielka dyskusja w Lidze, czy budować ten rząd, czy zawierzyć Prawo i Sprawiedliwości, bo wiele nas różni akurat z panami Kaczyńskimi, ale zaryzykowaliśmy, weszliśmy do tego rządu i niestety ponieśliśmy bardzo dużą cenę, żeśmy zapłacili za to wszystko. Ale naprawdę, to nie jest do mnie pytanie, to jest pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, czemu do tego doprowadzili. Bo proszę wierzyć, nie my. To nie my robiliśmy prowokacje z teczkami, z agencjami tutaj wykierowane w samoobronę. To my nie mieliśmy też takiego dostępu do mediów jak Prawo i Sprawiedliwość.
Ale jako polityk na pewno ma pan swoje zdanie. Jak pan sądzi, dlaczego do tego doszło? Czy Prawo i Sprawiedliwość naprawdę uwierzyło, że może rządzić bez koalicjantów, że ma tak ogromne poparcie w narodzie? Czy nie mieli swoich własnych wewnętrznych sondaży, które im pokazywały prawdę?
Wie pani co? Też Liga Polskich Rodzin była tym ugrupowaniem, które była taką solą w oku, bo my byśmy się nigdy nie zgodzili na przykład dzisiaj, gdybyśmy byli w rządzie, na głosowanie za Konstytucją Europejską. Pierw byśmy wyszli z tego rządu, jeśli byśmy w jakikolwiek mieli się przyczynić do tego, żeby na głosami Ligi Polskich Rodzin zgubna dla Polski Eurokonstytucja przeszła. My byśmy, to by przyszedł głosowanie w obronie życia, które było zaraz przed wyborami. To gro posłów z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało za, to było dla nas niezrozumiałe, za poprawkami, które pomniejszały obronę życia w Polsce. I myślę, że dla tej grupy Prawa i Sprawiedliwości, która jednak jest bliższa Platformie, Liga Polskich Rodzin była tym, co jest najgorsze. Chociaż też muszę to podkreślić, że w Prawie i Sprawiedliwości, zwłaszcza na dole, jest bardzo dużo uczciwych ludzi, dobrych patriotów, oddanych naszemu krajowi. Ale to też jest, ale jestem przekonany i to muszę powiedzieć z całą świadomością, oni są w dużej mniejszości.
Powiedział pan zwłaszcza na dole, to jest jednoznaczne. Czy uważa pan, że góra PiSu jest w tej chwili, no negatywnie pan ocenia najwyraźniej górę PiSu. Powiedział pan, że są spore różnice pomiędzy LPR-em, a nie powiedział pan pomiędzy LPR-em a PiS-em, ale braćmi Kaczyńskimi. Czy może pan powiedzieć, na czym polegają głównie te różnice?
Pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość, PiS posługuje się hasłami, które nie rozumie. Mówią o zagrożeniu niemieckim, mówią o obronie polskiej własności, o patriotyzmie. I to są bardzo dobre hasła, które można obronić w sposób nowoczesny, które można dobrze argumentować, można mówić o polskiej, silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Ale nie można w tym samym czasie negocjować zgubnej konstytucji dla Unii Europejskiej, którą gorzej wynegocjowali bracia Kaczyńscy niż SLD, z zapisami katastrofalnymi dla przyszłości Polski, dla naszej gospodarki, dla naszej niepodległości, dla naszej dyplomacji.
Oni mówią, że Joannina wszystko ratuje. Te wszystkie jakieś może niekorzystne dla Polski zapisy są neutralizowane jakoby przez ten zapis o Joanninie. Nie może pan wyjaśnić, na czym
Dobrze.
To polega?
Tak, to są takie figury PR-owe, żeby powiedzieć, że nie ma zagrożenia. Mechanizm Joanniny nie został użyty od 15 lat. Mechanizm Joanniny może tak samo służyć Polsce, chociaż jest nie do stworzenia.
Jaki służyć przeciw Polsce.
Ale jaki sprzeciw Polsce. Równie dobrze strona niemiecka, francuska, która będzie miała o wiele większe teraz siłę głosów, może przegłosować nasze rzeczy, czy wstrzymać rzeczy, które będą korzystne dla Polski. Też Prawo i Sprawiedliwość podnosi tutaj hasło, że mamy zapisy w karcie brytyjskiej, w karcie praw podstawowych. Ale ta derogacja, ten zapis nie reguluje właśnie definicji, tak jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, ale on to jest dokument niższej wagi i zapisy brytyjskie nie regulują zapisów, co to jest rodzina, co to jest życie, nie regulują wypędzeń. Te rzeczy są zapisane w całkowicie innych miejscach w Konstytucji Europejskiej, w Karcie Praw Podstawowych. Czyli cóż, wychodzimy z tego, że tracimy wiele, przyjmując tą konstytucję, nie zyskując kompletnie nic.
Czy jest jeszcze nadzieja, że ten traktat, jak się teraz nazywa Konstytucją Europejską, nie wejdzie w życie, ponieważ zostanie odrzucony na przykład w referendum w Irlandii?
Możliwe. Jest tak, że bodajże 2 tygodnie temu 40% Irlandczyków mówiło, że przyjmie tą konstytucję.
Jednocześnie 5% powiedziało, że rozumie, na czym polega traktat, a cała reszta nie ma najmniejszego pojęcia, o co chodzi.
Pani redaktor, nikt nie rozumie dokładnie, co to jest Konstytucja Europejska, bo to jest dokument całkowicie nieczytelny, nawet dla bardzo doświadczonych prawników. I to też jest kolejna rzecz, że parlamenty przyjmują, większość polskich parlamentarzystów przyjmując Konstytucję Europejską nie czytało tego dokumentu.
Premier też.
No, oczywiście. Znaczy, wie pani co, ja go czytałem 2 razy i do końca go nie rozumiem. Znaczy, nie jestem prawnikiem, ale to też pokazuje, że to jest dokument w ogóle nieczytelny. Ale jeszcze wrócę do Irlandczyków. Teraz mniej więcej jest 50-50, pół na pół. Irlandczyków jest za, a pół przeciwno Unii Europejskiej. Znaczy tej Konstytucji Unii Europejskiej. Także to jeszcze jest no, wiele ciekawych pewnie tutaj wistów z Irlandii do nas wróci, ale ja też może bym tak, już nie mówię, że apeluję do prezydenta Kaczyńskiego, ale też zabawmy się w takie sprawdzenie. Gramy w karty, czy mówimy, sprawdzamy teraz, panie prezydencie, pan mówi o silnej roli Polski w Unii Europejskiej, że bronimy polskich interesów narodowych, to w takim razie, jeśli jest tak, jeśli podnosi pan takie hasła i pan w nie wierzy, to niech pan nie podpisze tej konstytucji, niech pan jej nie ratyfikuje. Znaczy ja wiem, że on to zrobi.
No
więc,
zapowiedział, więc że ratyfikacja nastąpi chyba w czerwcu. Tak?
No wie pani, więc mój taki kolega mówił, że nie można być troszkę w ciąży. Albo się jest w ciąży, albo się nie jest w ciąży. I chyba Polacy też w końcu zrozumieją, że nie można szermować hasłami, których się nie rozumie, a co najmniej się w nie, a w ogóle się w nie nie wierzy. Więc mam nadzieję, że ktoś kiedyś wspomni Ligę Polskich Rodzin i przypomni że to my byliśmy tym oryginałem tego programu, że to my jesteśmy szczerzy w nim, prawdziwi.
Ale pan mówi w czasie przeszłym, panie pośle, Liga jeszcze istnieje.
Istnieje, w Lidze Polskich Rodzin nie było żadnych tąpnięć. Cóż, powiem pani, że myśmy wzięli dużą lekcję z tego, żeśmy przegrali. Myśmy wzięli to do siebie, przemyśleliśmy swoje błędy i teraz cała mądrość nasza jest, jeśli nasze kroki następne będą mądre. Wierzymy, że wtedy jeszcze raz poprosimy Polaków, poprosimy naszych rodaków o zaufanie i o głos, który postawiliby na Polską Partię Narodową, na Polaków, którzy wierzą w wzniosły, nowoczesny patriotyzm.
Roman Giertych odszedł z Ligi, czy tylko zawiesił swoje członkostwo?
Jest członkiem Ligi Polskich Rodzin, ale nie uczestniczy w żadnych władzach LPR-u.
Naszym gościem jest europoseł Sylwester Chruszcz. Zrobimy teraz przerwę na wiadomości. Po wiadomościach powrócimy do dzisiejszego spotkania i również Państwa zapraszam, jeżeli chcą Państwo rozmawiać bezpośrednio z naszym gościem. Przypominam, numer do nas 1-630-369-2535, 1-630-369-2535. Kilka zawiadomień od sponsorów, wiadomości i powrócimy do dzisiejszego spotkania. Naszym gościem, przypominam, dzisiaj w studio gościmy europosła Sylwestra Chruszcza z Ligi Polskich Rodzin. Nasz numer 1-630-369-2535. Jeżeli Państwo chcieliby rozmawiać z panem posłem, zapraszam serdecznie. Jak zwykle przypominam o konieczności wyłączenia radia z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon. 1-630-369-2535 to numer do nas. Ja tylko przypomnę Państwu, że takie otwarte spotkanie z posłem Sylwestrem, europosłem Sylwestrem Chruszczem odbędzie się w niedzielę 4 maja o 2 po południu w siedzibie SFAP. Wszyscy wiedzą, gdzie to jest. 6005 West Irving Park Road, to jest przy Austin. No i Sylwester Chruszcz, europoseł, będzie mówił między innymi o korzyściach i zagrożeniach płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jeżeli Państwo mają własne pytania, można dzwonić teraz. 1-630-369-2535. Zapraszam. Otwarty mikrofon. Dobry wieczór.
Ja mam pytanie. Jaka jest możliwość, jak pan widzi, jakie są tam odczucia na temat ewentualnego upadku Unii Europejskiej? Ponieważ Polska w tej chwili już straciła suwerenność i czy upadek Unii Europejskiej pozwoliłby na odbudowanie suwerenności Polski?
Dziękuję bardzo. Czy Unia przetrwa? Wie pan, były tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja wiem, że w Wielkiej Brytanii mówiło się, szczególnie te koła konserwatywne mówiły, że Unia Europejska ma raczej niedługą przyszłość. Twierdzili, że jest to sztucznie wykreowany twór, który musi upaść, ponieważ nie służy tak naprawdę państwom narodowym, ale tworzy takie, jak pan wspomniał na początku, superpaństwo. Konserwatyści chcieli przeprowadzenia referendum w sprawie traktatu, no ale laburzyści przeforsowali głosowanie w parlamencie i zatwierdzili ten traktat. Także czy Unia to jest coś takiego, co będzie istniało dłużej niż powiedzmy Związek Sowiecki istniał?
Pani redaktor, zresztą w ogóle dziękuję za to pytanie. Ja jeszcze pamiętam czasy komunistyczne w Polsce i jak my wszyscy, ja byłem przekonany, że ten straszny sen już minął, że te wszystkie utopie polityczne, orwellowskie wizje poszły sobie w zapomnienie. I nagle przybudziłem się, będąc europosłem, polskim europosłem w Brukseli, gdzie zobaczyłem, że ktoś dzisiaj marzy o tym, żeby był prezydent Unii Europejskiej, żeby był minister w spraw zagranicznych Unii Europejskiej, żeby było wojsko Unii Europejskiej. Tylko że jak każda utopia, także utopia Unii Europejskiej, zbudowana na nieprawdzie, poza demokratycznymi regulacjami, z regulacjami, które są dziś robione w gabinetach, poza widokiem nas, wyborców, takie wizje muszą upaść i upadną na pewno. Unia Europejska to jest sztuczny twór, nieprawdziwy. A oprócz tego, że to jest polityczna nieprawda, to także wszystkie te gospodarcze, sztuczne udziwnienia, dyrektywy.
No to biurokracja rozpasana, to jest szokujące
oczywiście.
Zupełnie.
No, biurokracja, która jest za nasze pieniądze. Musimy sobie uświadomić, że nasi rodacy, my Polacy, płacimy za to. W tej biurokracji my jako Polacy mamy nikły, na szczęście czy nieszczęście, nie nikły udział, ponieważ naszych urzędników jest tyle, co kot napłakał w Brukseli. Ale chciałem dokończyć o tych sztucznych regulacjach gospodarczych. Jeśli się reguluje szybkość przeciągu w oborach, jeśli się mówi o niemożności, nie wiem, przebywania ptaków w oborach, jeśli reguluje się oczka w sieciach połowowych na takie oczka i regulują to tony papierzysk, więc taki twór musi upaść. No jest to totalne przeregulowanie. Gospodarka Unii Europejskiej będzie niewydolna, przegra nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, przegra z Chinami, przegra w ogóle z całą Europą. No szkoda, bo ta nasza polska innowacyjność, polska przedsiębiorczość bardzo na tym ucierpi. Mam nadzieję, że my będziemy silni w Europie, na świecie, naszą pracowitością, ale no mam nadzieję, że jak najszybciej ta Unia Europejska przepadnie, upadnie i wtedy będziemy mogli robić dobre interesy ze światem.
Problem w tym, że politycy i biurokraci europejscy nie liczą się z wolą narodów, które mają reprezentować, prawda? Wiemy, że Francuzi odrzucili w referendum eurokonstytucję, więc politycy postanowili nie poddawać pod głosowanie referendalne po raz ponowny eurokonstytucji, ale sami ją zatwierdzili. Podobnie stało się w innych krajach, gdzie ten traktat był niepopularny, więc parlamenty postanowiły, że nie licząc się z wolą narodu, który mają reprezentować, oni ten traktat zatwierdzą. Także obawiam się, że ten bunt i to zniechęcenie Unią Europejską na dołach, czy wśród elektoratu, to rzecz jedna. Natomiast wola trwania tego tworu sztucznego dla polityków to rzecz druga i oni mają tutaj w tej chwili całą władzę i możliwość kontynuowania tego.
Pani redaktor, kiedyś polscy komuniści, sowieccy komuniści myśleli, że wygrają z narodem. Myślałem, że oszukamy inteligencję, szukamy naszych rodaków. Ci, którzy są nieporządkowani, to ich się wyśle do Chicago czy gdziekolwiek, a my sobie tutaj przekształcimy inteligencję ludzi i sobie stworzymy taki socjalistyczny raj. Tylko wszystko, co oparte jest na nieprawdzie, na pewnej fikcji, musi prędzej czy później upaść. I takim projektem właśnie jest Unia Europejska. Twór całkowicie niedemokratyczny, gdzie ja jako europoseł nie decyduję o żadnej rzeczy. Nie mogę powziąć żadnej uchwały, ustawy, dyrektywy. Ja mogę tylko zaopiniować rzeczy, które przychodzą do mnie z Komisji Europejskiej, z ciała, które nie jest wybrane w sposób demokratyczny, który pracuje sam dla siebie. 85% uregulowań prawnych w Polsce, w Niemczech, we Francji, dziś już pochodzi z Brukseli. Także
Czy ta Unia upadnie, panie pośle, czy po prostu się przepoczwarzy, przejdzie kolejną mutację? Tak? Związek Sowiecki rzekomo upadł, no ale powstała Unia Europejska, która właściwie realizuje niektóre założenia tego kraju rad. I jeżeli Unia upadnie, czy po prostu nie powstanie jakieś nowe ciało, które wciąż będzie służyło biurokratom i politykom i nie liczyło się z głosem narodu?
Są potrzebne uregulowania dotyczące gospodarki. Tak, to oczywiście. Powinniśmy mieć wiele uregulowań dotyczących bezpieczeństwa na świecie. Od tego jest ONZ. NATO zapewnia bezpieczeństwo w Europie, pewien porządek. Tylko i tak, idźmy w tym kierunku. Podtrzymujmy te dobre tradycje. Przecież my Polacy zawsze kochaliśmy wolność, wspieraliśmy wolność, wspieraliśmy tendencje wolnościowe, niepodległościowe na świecie, nie tylko w Europie. I to jest jedyny słuszny kierunek, a wszystkie inne kierunki są nieprawdziwe, są niesłuszne. Ja to widzę w Unii Europejskiej i nie wiem, jak to przekazać, bo jest to po prostu coś nieprawdopodobnego, coś nieprawdziwego.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy pana.
Ja mam takie pytanie. Jeśli sądzicie, że Unia upadnie, a wcześniejszy rząd i obecny rząd tak się cieszy, tak biwakują na ten temat, że tak to dobrze, tak i Unia, to bez Unii my nie możemy być w Europie, to dlaczego, czy ktoś w rządzie, czy my Polacy tego nie możemy przewidzieć i widzieć, czy to jest dla nas nieszczęście, czy tylko ten obecny gość nasz widzi to, a obecna ilość Polaków tego nie widzi, a przeważnie rządu?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za ten głos. Wie pan, Polaków się nikt nie pyta o zdanie. Czy była u nas większa debata dotycząca Unii Europejskiej czy Konstytucji Europejskiej? Proszę spojrzeć ostatnie portale wydania gazet czy polskiej telewizji, gdzie temat Konstytucji Europejskiej to jest temat taki trzeci, czwarty, a nie główny. Nie ma generalnej dyskusji, debaty na temat, czy ma być Polska w Unii Europejskiej, czy mamy być silni naszymi biurokratami, czy silni polską gospodarką, gdzie powinniśmy odpuścić, powiedzmy, Unii Europejskiej, czy jest w ogóle taka przestrzeń, a które miejsca są w ogóle nie do dyskusji, nie do odpuszczenia. Takiej debaty nie ma. To jest taka krótka odpowiedź na pana pytanie.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Łucjewicz.
Witam, panie Zbyszku.
Proszę pani, ja mam takie pytanie. Zakładamy, że Unia Europejska pada, że kończy się jej żywot i co się dzieje z tym całym majątkiem, który Unia zgromadziła, te wszystkie budowle, które sobie zafundowały poszczególne silniejsze państwa i jak, czy to będzie podzielone jakoś?
Już takie z wyprzedzeniem pytanie, bardzo
tak,
optymistyczne.
Tak, wie pani, chciałbym tak poprorokować troszeczkę i dobrze poprorokować.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam.
Proszę pana, jeśli licytować mieliby nasi dyplomaci obecni, czy ci nasi eksperci przy Unii Europejskiej, to zapewniam pana, że prawie nic byśmy nie mieli z tego majątku. Tak, ma pan rację, że ilość biurowców w Brukseli rośnie w zatrważającym tempie. Raz na miesiąc jeździmy na debaty, na sesje do Strasburga, gdzie bodajże wyliczyliśmy, że każda polska rodzina za to, że ja czy inni europosłowie wraz z asystentami jadą na jeden tydzień w miesiącu do Strasburga, żeby debatować, kosztuje każdą polską rodzinę bodajże 20 zł i my sobie na to pozwalamy, to pokazuje, że jest to projekt wydumany, niepotrzebny w żaden sposób. A czy my coś będziemy mieć potem z tej Unii Europejskiej, jak ona upadnie? Nie wiem, parę długów pewnie do zapłacenia. My musimy wierzyć w własne siły, budować własną siłę, bo to są nasze pieniądze. Nie możemy dać sobie wmówić, że Unia Europejska daje nam jakieś pieniądze. To my płacimy na Unię Europejską, to są nasze pieniądze.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor. Ja teraz dopiero włączyłem radio w ogóle, ale serdecznie pozdrawiam gościa i panią redaktor. Chciałem się dopytać coś takiego, bo wcześniej słuchałem na początku, jak pan mówił, radio, ale potem musiałem wyjść, włączyć. Mówi pan coś takiego, że Polacy są przewrotni i jeśli będzie promowana ta Unia Europejska i ten traktat lizboński, to Polacy prawdopodobnie nie będą go popierali i tak dalej, ale ja Ja chciałbym zauważyć, nie wiem, czy Państwo pamiętają, w 95 albo 6 roku, ja byłem wtedy w Ameryce, a było referendum w Polsce na temat uwłaszczenia. I media taką wodę z mózgu zrobiły Polakom, że było coś takiego, że pewne partie chciały oddać majątek Polakom, natomiast Polacy poszli i zagłosowali, że nie chcą, żeby im coś dano. No to jest chyba, proszę Państwa, jedyny wyjątek w skali światowej, jeśli ktoś komuś daje, a ktoś mówi, że nie chce wziąć. To są już takie, to jest nasza polska mentalność między innymi. A to jedno pytanie, jakby się Pan do tego ustosunkował, bo ja ze względów moralnych moim zdaniem referendum konstytucyjne powinno być w Polsce, natomiast ja jestem sceptyczny co do tego, czy Polacy pójdą i zagłosują tak, jak należy zagłosować. To pierwsze pytanie, a drugie pytanie, chciałbym, żeby się Pan ustosunkował do sprawy rybołówstwa polskiego. Polski rybak jest dyskryminowany. Proszę Pana, Duńczycy, Niemcy, Szwedzi połowy przekraczają i nic się z tego nie robi, natomiast polski rybak jest dyskryminowany, szczególnie przez Niemców. Czy państwo, czy panowie, panie posłowie w Unii Europejskiej robicie coś w tym względzie, żeby pomóc polskiemu rybołówstwu, które jest po prostu dyskryminowane, szczególnie przez Niemców na arenie unijnej? Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję, bardzo ważne pytanie. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję również za to pytanie. Co do referendum, wie pan, podstawowa uczciwość w demokracji, podstawowa uczciwość w stosunku do rodaków wymagałaby dyskusji, a tak i w referendum potem zadanie paru pytań. Jakich chcą roli Polski w Unii Europejskiej? Czy nie wiem, czy my chcemy, jak podejmować decyzje? Nikt się oczywiście tego nie pyta, wie pan, bo to jest kontynuacja Związku Radzieckiego i kontynuacja tego myślenia, że wszystko można zrobić poza tymi Polakami, poza narodem i przeprowadzić swoje pomysły. Pan wspomniał tutaj o uwłaszczeniu. Zaraz tym wierzę także do rybaków, tylko wie pan, gro regulacji Unii Europejskiej w dużym stopniu, w olbrzymim stopniu będzie dotykać każdej polskiej rodziny. Jak na przykład wspomniał pan o limitach połowowych, ja na końcu do nich jeszcze nawiążę, ale na przykład podwyższenie limitów emisji zanieczyszczeń CO2 spowoduje, że każda polska rodzina będzie płacić rocznie powyżej 2000 zł, żeby ogrzewać mieszkania. Unia Europejska w tym roku obniżyła nam o 13% limity cukrowe, więc będziemy musieli zamknąć dwie nowoczesne cukrownie. Przecież mamy limity mleka, które są dwa razy mniejsze niż my potrafimy wyprodukować mleka, co powoduje to, że dzisiaj ja jako mieszkaniec Szczecina płacę drożej za mleko niż moi sąsiedzi z Niemiec. W Niemczech dzisiaj jest tańsze mleko niż u nas w Polsce. Jeśli się jeszcze wprowadzi do nas euro zamiast złotówki, to oczywiście nie wzrosną nasze pensje, a wzrosną ceny, no, czyli wszystko, co będzie kosztowało złotówkę, będzie kosztowało 2 złote, czyli chleb będzie dzisiaj, który kosztuje 2 złote, będzie kosztował 1 euro, czyli 4 złote, więc to bardzo, bardzo mocno dotknie polskich rodzin. Ja myślę, że uwłaszczenie to była jakaś rzecz taka bardzo daleka. Oczywiście wiele partii, którym nie leży na sercu polska własność, rozmywały ten temat. Tylko wie pan, dzisiaj Polacy bardzo szybko dostaną po kieszeni i zobaczą, jak zgubne jest przeregulowanie w Unii Europejskiej. To jest zgubne dyrektywy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tutaj odpowiadam na sprawę rybaków. Sam jestem ze Szczecina. Ja bardzo często jestem w Świnoujściu, w Kołobrzegu, wśród naszych rybaków, którzy mówią mi o tej niezrozumiałej, dziwnej postawie Unii Europejskiej, gdzie specjaliści przyjeżdżają, mierzą naszego dorsza w Bałtyku i gdy nasi rybacy całe sieci dorsza wyciągają, eksperci z Brukseli mówią, przecież tutaj nie ma dorsza, to jest niemożliwe, żebyście to łapali. A rybacy mówią, słuchaj, przecież my od miesiąca to pełne sieci mamy dorsza i wyławiamy. Także jest to taki znowu typowy przykład pokazywania, dyskryminowania akurat tutaj naszych polskich rybaków. Tylko zasmucę pana, ponieważ my przegrywamy gro głosowań w Unii Europejskiej i tak jak przegrywamy sprawę dorsza, bo ponieważ nasza siła w Unii Europejskiej jest znikoma.
Polska nie ma sojuszników w Unii, żeby zbudować blok wspólnych głosowań podczas tego rodzaju...
Słuszne pytanie, tylko dzisiaj mam jeszcze jako taką pozycję, powinniśmy to robić i to robimy. Akurat w sprawie Dorsza dogadaliśmy się z Hiszpanami. Myśmy głosowali za ich bodajże krewetkami czy ślimakami. Oni mieli nam pomóc. Ale znowu głosy nas, Hiszpanów i bodajże Portugalczyków nie dały nam większości. Przegraliśmy te głosowania akurat z Danią, Szwecją i z innymi krajami. Także i też proszę sobie uświadomić, że jeśli my przyjmiemy tą traktat reformacyjny, konstytucję europejską, tak zgubnie i źle dla nas wynegocjowaną przez poprzednie osoby, które były za to odpowiedzialne, nasza rola będzie jeszcze mniejsza. Także uzbrojmy się tutaj. Znaczy nie wiem, to rysuje czarne scenariusze, ale nasza audycja...
Trzeba się uaktywnić. Ja zawsze zachęcam słuchaczy, żeby byli bardzo aktywnymi obywatelami, żeby naprawdę się interesowali tym, co się dzieje i żeby nie przyjmowali jako dobrą monetę to, co słyszą w niektórych programach telewizyjnych, żeby szukali niezależnych źródeł informacji. Można wejść na stronę Ligi Polskich Rodzin. Jeżeli ktoś preferuje PiS, proszę poszukać na stronach PiSu, różnych partii politycznych. Są publikacje w Polsce, które zamieszczają informacje, jakich nie znajdą Państwo w Gazecie Wyborczej, czy nie usłyszą w TVN-ie, czy w Polsacie. Także musimy być odpowiedzialni za swoje losy, za swoją przyszłość. Nie uważa Pan, Panie Pośle?
Wie Pani co, jestem ten bardzo mile zdziwiony audycją tutaj w Panie Radio, bo ja w takich pytań nie otrzymuję w Polsce.
A bo ja pracuję dla siebie, nie mam, moim szefem jest tylko mój mąż.
A moim szefem jest moja żona, także jesteśmy po tej samej stronie. Ale... Wspaniała audycja. Tak, powinniśmy być dogłębni. To jest nasza przyszłość, naszych dzieci i powinniśmy być świadomi, w której stronie, w stronę idzie Europa, ale ta świadomość jest coraz większa. Także ten ruch eurorealistyczny narasta w Europie i mam nadzieję, że to zmyje brukselskich biurokratów.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałbym tutaj króciuteńko tylko dwa zagadnienia. Pierwsze, bo już nie ma czasu. Pierwsze to jest właśnie wyprzedaż tego majątku, tych resztek, które zostały jeszcze. Czy istnieje jakaś szansa na to, żeby można było stworzyć jakiś, nie wiem, front porozumienia ludzi, którzy są odmiennego zdania, tym bardziej, że przecież jest to nasze, a inni próbują sobie to właśnie prawa do tego majątku uzurpować. A druga sprawa to odtajnienie życia politycznego w Polsce, dlatego że nawet najdrobniejsza rzecz to zawsze jest obwarowana różnego rodzaju zastrzeżeniami, że prasa to nie, że do publicznej wiadomości to też nie. No na przykład praca komisji na temat w związku ze śmiercią pani Blidy.
Dobrze, dziękuję panu bardzo. Musimy kończyć. Chciałam, żeby pan poseł miał szansę odpowiedzieć na pana pytania. Mam jeszcze tylko minutę czasu, właśnie półtorej minuty.
Wspólny front, tak. No, ostatnie pomysły PO, czyli prywatyzacja Narodowego Banku Polskiego, PKO BP, ruchu, czyli ostatnich jeszcze takich przyczółków polskiego majątku. No jest, to są zatrważające pomysły, czy prywatyzacja niektórych gałęzi energetyki. Wspólny front. Mieliśmy rok temu wspólny front. Mieliśmy rząd, powiedzmy, bardzo polski. To było Liga, PiS, Samoobrona. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy kiedyś do tego pomysłu, bo on jest jedynie słuszny.
Panie pośle, tak na koniec pytanie. Mówi się często o tym, że w Polsce dąży się do tego, żeby zaistniały tylko dwie główne partie polityczne, tak na model amerykański, demokratyczna i republikańska. Owszem, są mniejsze partie, ale one nie odgrywają tak naprawdę żadnej roli. Chodzi o to, żeby raz w opozycji był PiS, raz w opozycji była Platforma, żeby się wymieniali rządzeniem. Czy to jest najlepsze rozwiązanie dla Polski i czy do tego zmierza Polska?
Polski system polityczny nie jest ukształtowany, ale ja nie wierzę, żeby był dwupartyjny. A tym bardziej, znaczy wtedy, jeśli byłoby to PiS i Platforma, to i tak rządziliby ci sami ludzie. To jest moje osobiste zdanie. W Niemczech powstają nowe partie, we Francji, także ten system, nawet Anglia już nie jest dwupartyjna. Także ten, chociaż nie, w Rosji teraz raczej będzie dwupartyjnie, idzie tak, ku dwupartyjności. Tak. Chociaż to będzie może jedna partia na końcu.
Partia, ale nie,
różnijmy się pięknie. Polska jest dosyć bogatym politycznie krajem. Także myślę, że za 10 lat będą całkowicie inne partie w Polsce, ale program lewicowy, narodowo-konserwatywny, ludowy, on zawsze, czy centrowy, zawsze będzie istniał. ważne, żeby dobrze politycy nas reprezentowali, a Polska, żeby była coraz lepiej rządzona.
No właśnie, żeby politycy reprezentowali wyborców, elektorat, Polskę, polskie interesy narodowe. Naszym gościem był europoseł Sylwester Chruszcz. Proszę Państwa, no radio ma swoje niestety reguły, czas już się kończy, ale ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z panem europosłem jutro, w niedzielę, 4 maja o godzinie 2 po południu w siedzibie SWAP 6005 West Irving Park Road. Będą Państwo mogli zadawać swoje pytania, spotkać się z panem posłem, no i mam nadzieję budować taki silny blok poparcia dla patriotycznego, dla tej patriotycznej sceny polskiej politycznej. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję, życzę państwu wszystkiego dobrego.
Ja z państwem żegnam się do niedzieli, do koncertu życzeń. Życzę wszystkim dobrego, suchego wieczoru i nocy, udanej parady. Dobranoc, Łucja Śliwa.